Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Jarosław Macała, profesor Jarosław Macała, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest naszym gościem.
Witam pana i witam państwa.
Czyli politycznie będziemy sobie rozmawiać, albo teoretycznie o polityce z perspektywy ostatnich, no blisko 365 dni. 2017 rok dobiega nam do końca. Ma pan jakąś konkluzję okołopolityczną na ten rok? Gdyby go podsumować w kilku słowach?
No był ciekawy, z całą pewnością i sprawdza się chyba przekleństwo chińskie, czy także łacińskie, obyś żył w ciekawych czasach, bo w ciekawych czasach politycznie żyjemy, mamy tyle zdarzeń, wrażeń, emocji wokół polityki. Niestety można by powiedzieć, dlaczego o tym przekleństwie, bo w większości negatywnych i to jest coś, co także pewnie i państwa bulwersuje, czasem denerwuje, prowadzi do sporów i tak dalej.
Więc raczej nie zbliża do polityki, nie przekonuje do niej.
Jasne, tak? No to jest problem zresztą polityki chyba w ogóle, nie tylko polityki polskiej, że chyba skutecznie odstręcza tych, którzy mieliby brać w niej udział, nie tylko jako publika, bo tak zawsze było, ale także ci, którzy próbowaliby coś na coś wpłynąć, czy coś zmienić, mają poczucie, że to, co chcieliby zrobić, nie ma żadnego sensu, bo i tak politycy zajmują się głównie sobą.
Ale mimo tej dynamiki w tym roku, bo wydarzyło się naprawdę wiele i to już nie ma sensu przypominać konkretnych rzeczy, konkretnych ustaleń, na początku zajmijmy się polityką ogólnopolską, to można odnieść wrażenie, że Polacy generalnie mówią, odpowiada nam ten system. Patrząc na sondaże, oczywiście zawsze można powiedzieć, że jest, zależy, kto zamawia te sondaże i tak dalej, i tak dalej. Natomiast one są na pewno jakąś wykładnią tego, jak politycy postrzegają to, co dzieje się w Polsce. No i generalnie można byłoby założyć, że przynajmniej połowa Polaków mówi, nie jest źle.
No tak, ale zakładamy, sondaże badają tą bierną część polityki, to znaczy nasze opinie. One są takie czy inne, na pewno zmieniają się w jakimś odcinku czasu, ale od tego do, są też inne sondaże pokazujące, że jakby zaufanie do polityków i do polityki, ono jest bardzo niskie, więc to, że formacja, która rządzi, ma wysokie poparcie społeczne, no to w zasadzie wszystkie sondaże to potwierdzają, rozporządzone różnymi metodami, więc jest coś z całą pewnością na rzeczy, ale to nie znaczy, że spora część moich rodaków ma ochotę w politykę się angażować, raczej wprost przeciwnie. Myślę, że to, co się dzieje na scenie politycznej, ta bardzo ostra polaryzacja i spory, część skutecznie zniechęca do tego, żeby polityką i politykami się zajmować.
No nie da się też ukryć, że politycy, przynajmniej w naszym kraju, ci, którzy rządzą w tej chwili, nie pokusili się na podjęcie jakichś bardzo trudnych reform, które mogłyby być kontrowersyjne. Politycy od zawsze bali się takich reform, które no, mogłyby w jakiś sposób w danym momencie zmienić chwilowo to, jak funkcjonuje życie w Polsce, jak funkcjonują Polacy. Przede wszystkim zajrzeć im do portfeli, to jest jakby jasne. I tutaj właściwie nie mamy żadnych takich reform, które w diametralny sposób zmieniłyby system fiskalny, chociażby w naszym kraju. Cały czas mówi się o jakichś zapowiedziach, natomiast de facto nic się nie wydarzyło. Nie mamy jakichś wielkich zmian w dziedzinie ochrony zdrowia. To też bardzo kontrowersyjne rzeczy. Też się je zapowiada, że trzeba będzie coś zmienić, że być może NFZ-y znikną z mapy kraju, natomiast na dzisiaj jest jak jest. System jest zastany i on po prostu sobie funkcjonuje. Tak?
Jasne, są zmiany, które są bardzo niepopularne społecznie, albo może inaczej. Trudno je sprzedać jako popularne. Nawet dysponując machiną propagandową, jest sfera służby zdrowia, jest tym klasycznym przykładem, gdzie w zasadzie od wielu lat mówi się, czasem coś się próbuje zmienić, ale przeciętny człowiek tego zupełnie nie odczuwa, albo odczuwa to jeszcze gorzej, że jest jeszcze gorzej.
No przeciętny człowiek liczy na to, że w końcu pójdę do lekarza i będę czekał krócej w kolejce. A tu wiadomo, że wszystko rozbija się nie o system, a o pieniądze.
Jasne, i to siłą rzeczy jest to skrajnie niepopularne, bo trzeba by powiedzieć przeciętnemu Kowalskiemu, fajnie, możesz mieć lepszy dostęp do lekarza, ale musisz zapłacić wyższe podatki. To jest oczywiście już bardzo niepopularne. No i politycy, którzy są zależni od wyborów, no bardzo rzadko, albo stojąc pod ścianą, już mówiąc czasem brutalnie, podejmują dopiero takie tematy. I bo tu pan zwrócił uwagę zresztą trafnie, że PiS skupia się na przebudowie sfery instytucjonalnej. ponieważ w Polsce znajomość polityki prawideł funkcjonowania państwa jest bardzo niska, no to na ogół do przeciętnego człowieka nie dociera to, że zmiany instytucjonalne wcześniej czy później dotkną także każdego,
muszą dogonić.
Każdego z nas. Więc odbywa się to na bardzo wysokim dla przeciętnego człowieka szczeblu abstrakcji. W związku z tym nie ma, nie dostrzegam zmiany w tej przestrzeni instytucjonalnej, czy to będziemy mówić o wymiarze sprawiedliwości, czy o systemie wyborczym i tak dalej. Nie dostrzega związku z własnym życiem. Trudno się zatem dziwić, że nie przekłada się to na spadek poparcia choćby dla rządzącej formacji, ale myślę, że wcześniej czy później się przełoży, bo wcześniej czy później każdy z nas odczuje konsekwencje tych zmian, bo one są zawsze odłożone w czasie. Natomiast te sfery, o których pan mówił, jak służba zdrowia, jak kwestie fiskalne, które dosyć szybko, czy nawet bardzo szybko przekładają się na życie przeciętnego człowieka, na ogół. A jeżeli zmiany, to te zmiany są na tyle dyskretne, no jednak obciążenia fiskalne rosną. Natomiast jest to przeprowadzane w taki sposób dyskretny, dobrze opakowane medialnie, że przeciętny człowiek nie odbiera tego.
No jako, tak, na razie przeciętny człowiek słyszy, jako, że więcej ściągamy z VAT-u od tych jakichś złodziei
podwyżki
i tak
podatków
dalej.
Choćby. A więc tych zjawisk, które odczuwamy na co dzień, no bo kieszenie i zdrowie niestety każdy z nas codziennie musi przed sobą postawić i każdy codziennie czuje, czy jest lepiej, czy gorzej. Natomiast te zmiany, które są zmianami poniekąd ustrojowymi, dokonującymi się jakby poza horyzontem wyobraźni, to są zmiany, które są traktowane jako mało istotne. To jest też konsekwencja właśnie, wracamy do tego pierwszego pytania, to jest konsekwencja tego, że generalnie w Polsce aktywność obywateli jest bardzo niska. Już o tym tutaj mówiłem chyba parę razy. Wiedza o funkcjonowaniu państwa jest bardzo niska. Poczynając od szkoły, bo od tego się zaczyna i później już jest tylko gorzej. W związku z tym trudno się dziwić, że jakby tego typu choćby opozycja ma problem ze zmobilizowaniem jakichś szerszych grup społecznych do protestów. To jest bardzo znamienne, bo przeciętni ludzie nie czują związku między własnym życiem a tymi zmianami. I tu trzeba powiedzieć, że to jest jednak dosyć dobrze opanowana przez PiS sztuka, żeby umieć w ten sposób pokazać, że to w jakiejś perspektywie poprawi wasze życie, ale na razie nie macie się czego...
Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że może tak jest też dlatego, że w zasadzie klasa polityczna, która decyduje o większości rzeczy w naszym kraju, nie zmieniła się de facto na przestrzeni lat. Ci politycy w różnych formacjach mieli przećwiczone już ciężkie reformy AWS-owskie, tak? Pewnie nie jeden emeryt do tej pory z takim, mówię, mocno zaawansowany wiekiem zadrży, jak usłyszy nazwisko Suchocka, tak? I tak dalej, i tak dalej. Przez lata ci sami politycy w różnych konfiguracjach politycznych no, trenowali różnego rodzaju wprowadzane
jasne,
reformy.
No, nie ma wątpliwości, że jeżeli patrzymy na generację, no to rządzi nami pokolenie, które zostało ukształtowane jeszcze w PRL-u.
Zdecydowanie.
Natomiast biologia ma swoje prawa i to już widać, że dokonuje się wymiana pokoleniowa w formacjach politycznych, ale oczywiście jest zawsze jedno pytanie, czy ta wymiana jest czymś nieuchronnym, no bo jak mówię, biologia ma swoje prawa, nikt jeszcze nad tymi prawami nie zapanował.
No mamy niespodziankę w postaci premiera Morawieckiego. Jasne. Na koniec roku. Podejrzewam, że w styczniu, gdyby ktoś chciał się zakładać o to, że w grudniu Morawiecki zostaje premierem naszego kraju, to pewnie wielu byłoby takich, którzy postawiliby, że to się nie wydarzy.
Tu ma pan o tyle rację, że to jest przykład kariery raczej niespodziewanej. Wydaje się, że człowiek, który przecież no, w 2015 roku znalazł się w rządzie PiS jako swego rodzaju ekspert, technokrata, nie mający żadnego politycznego zaplecza. I chyba do tej pory takiego zaplecza nie ma. Zrobił no, karierę jednak oszałamiającą. W ciągu 2 lat stał się politykiem no, najwyższego formatu, w każdym razie funkcjonującym już w obrębie ścisłej elity i został w tej chwili parę tygodni temu premierem. To jest kariera, która w Polsce bardzo rzadko się zdarza, że człowiek z zewnątrz środowiska politycznego...
Mimo, że tam gdzieś działał w opłotkach tej polityki, tak? Tu jako doradca tam
ale
w jednym rządzie...
Ale człowiekiem raczej, to jest raczej technokrata-ekspert, że nie mający zaplecza politycznego, nie działający aktywnie w żadnej partii, staje się nagle jedną z pierwszoplanowych postaci w polskiej polityce.
Ale tu też można powiedzieć, że historia się trochę powtarza, tylko mówimy o innym ugrupowaniu, bo jeśli wziąć pod uwagę na przykład Ryszarda Petru i jego polityczną karierę, nazwijmy to, nie wiem na jakim ona w tej chwili jest poziomie, ale w którymś momencie pojawił się jako twarz zupełnie nowego bytu politycznego. On wcześniej też był raczej z tego, że był znany jako ekspert od finansów, tak, pojawiał się gdzieś w stacjach telewizyjnych, komentował różnego rodzaju wydarzenia, przede wszystkim związane z sektorem bankowym czy z giełdą i oto nagle stał się z dnia na
dzień
politykiem.
Tak, ale to jest też przykład, jak można zmarnotrawić polityczny kapitał i to błyskawicznie, więc roztrwonić go w sposób rzeczywiście, który...
Na własne życzenie, można powiedzieć.
Dokładnie, może nawet nie tyle na własne życzenie, ale wskutek własnej nieudolności i braku politycznego wyczucia, więc w tym sensie tu mamy do czynienia z dwoma karierami, ale jednak przynajmniej na razie kariera Mateusza Morawieckiego wygląda zupełnie inaczej niż kariera Ryszarda Petru, bo wydaje się, że jego dni w polityce tej wielkiej, jeżeli nie zmieni się, nie zmieni swojego postępowania, nie zmieni sposobu komunikacji, są policzone. Może to być kasus Palikota równie dobrze. Natomiast w przypadku Morawieckiego wydaje się, że to jest wejście na naprawdę najwyższe salony. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że świeci światłem odbitym. To znaczy całą karierę zawdzięcza Jarosławowi Kaczyńskiemu. No, to nie jest kariera, której podstawy budował sam. To wywyższenie jest bez wątpienia udziałem innej osoby, ale to wcale nie znaczy, że ta osoba, która zostaje w ten sposób namaszczona, jest kukiełką, marionetką zdalnie sterowaną przez kogoś z tylnego siedzenia. Polityka zna takie przykłady, że owe osoby, które uważało się za potulne, posłuszne i tak dalej, potrafiły się z tej smyczy swoim protektorom za przeproszeniem urwać.
Wspomniał pan o kasusie Palikota. Zastanawiam się, czy tego losu prędzej niż Petru nie podzieli Paweł Kukiz. Bo jeśli spojrzeć na ugrupowanie pod tytułem Kukiz 15, które pojawiło się na polskiej scenie politycznej, ono jest systematycznie, można było powiedzieć, z miesiąca na miesiąc uszczuplane. Zresztą można się było tego spodziewać ze względu na konglomerat, tak? Wartości, idei tego, jakie ludzie mają, którzy znaleźli się na tych listach, podejście do życia. No bo z Kukiza mamy połowę Kukiza właściwie w tej chwili. I trudno powiedzieć, czy czym bliżej kolejnych wyborów parlamentarnych ta połowa jeszcze nie będzie.
To jest niewątpliwie problem, który im bliżej wyboru będzie bardziej palący. To znaczy problem z tożsamością, no bo każda formacja polityczna...
Widzę poseł Jarosław Porwich, który jeszcze miesiąc temu tu rozdawał karty, wydawałoby się w Kukizie i nagle się okazało, że w Kukizie nie jest, bo jest nie po drodze.
Tak, no to jest oczywiście konsekwencja tego, że było to pospolite ruszenie, użyjmy tego określenia, więc rzeczywiście od sasa do lasa ludzie, którzy na osobie, nazwisku, popularności Kukiza weszli do Sejmu. Nie ma się przecież co czarować. Ale wcześniej czy później w tego typu formacji, która jest zwłaszcza w opozycji, muszą się ujawnić różnice poglądów, różnice dotyczące strategii czy taktyki. Tym bardziej, że sam lider jest człowiekiem, nazwijmy to, niekonwencjonalnym w polityce, ma sam problemy z wyartykułowaniem tego, do czego dąży, czy czego chce. No to jak ktoś śledzi jego wypowiedzi...
Potrafi być bardzo zmienny.
To nie jest, sam nie jest w stanie znaleźć tam jakąś przewodnią linię. I trudno się dziwić, że tego typu grupa, w zasadzie zespolona tylko osobą lidera, ale to nie jest lider charyzmatyczny, znaczy taki, który jest zdolny przyciągnąć i na trwałe zintegrować ludzi, siłą rzeczy się rozpada i być może, chociaż sondaże z reguły pokazują, że jest to ugrupowanie, które ten próg wyborczy przynajmniej na razie jest zdolne przekroczyć, ale sygnałem problemów jest to, że to poparcie generalnie nie rośnie.
Pytanie, czy można jeszcze w Polsce, mówiąc kolokwialnie, jechać na tym tak zwanym antysystemie, który do końca nie jest zdefiniowany, bo on jest antysystemowo-systemowy de facto.
To jest siłą rzeczy obecność w polityce na najwyższym szczeblu, bez wątpienia taką obecnością jest zasiadanie w parlamencie, weryfikuje proste, antysystemowe czy hasła czy hasła protestu. Wiele ruchów protestu już się na tym przewiozło, że kiedy wejdzie się do realnej polityki, to dużo trudniej już pewne hasła głosić, bo po pierwsze ma się do czynienia z realną materią. Wtedy widać, że to z zewnątrz to, co wygląda na łatwe i proste, wcale takie nie jest. Po drugie polityka, zwłaszcza polityka demokratyczna, to jest polityka kompromisu. Nie bezkompromisowości. Wtedy ruchy protestu na ogół są bezkompromisowe, bo operują czarno-białym perspektywą świata.
Pytanie, do którego momentu zmienność w polityce jest akceptowalna. Ja wczoraj oglądałem wywiad z ministrem Gowinem i powiem szczerze, że byłem zaskoczony niektórymi wypowiedziami, bo miałem wrażenie, że minister Gowin wtedy jako lider innego ugrupowania tego przed transformacją na porozumienie potrafił się wyłamywać z pewnego schematu i jakby iść taką drogą, która była teoretycznie z Prawem i Sprawiedliwością, ale czasami jednak w mikroopozycji. Wczoraj wszystkie jego wypowiedzi właściwie były takie, że porozumienie jako porozumienie uważam, że nie jest potrzebne w ogóle, bo mógłby być równie dobrze częścią
no to jest
integralną
problem,
Prawa i Sprawiedliwości.
Z tożsamością też. No jak się odróżnić od, no przecież nie łudźmy się, że jest to organizacja, partia kanapowa, no bez porównania słabsza niż PiS i to jest ten problem przystawki. To znaczy rzeczywiście, jeżeli Jarosław Gowin wybierze taktykę taką, to też wynika z pewnych politycznych kalkulacji,
no,
że nie będzie się odróżniał od ugrupowania rządzącego, to oczywiście staje zaraz pytanie, po co utrzymywać tego typu strukturę, to lepiej włączyć się do PiSu, tyle że to wtedy jego kariera już wisi całkowicie na Jarosławie Kaczyńskim. Tutaj ma własną formację, ma te parę szabel w Sejmie, które coś jeszcze znaczą. Ale Jarosław Gowin też jest dosyć dobrym taktykiem politycznym.
No, pragmatykiem. On jest
dobrze
absolutnie.
Wyczuwa pewne nastroje i dzisiaj ten nastrój to jest nastrój jedności. Natomiast wcale nie jest powiedziane, że w innej sytuacji będzie tą osobą, która będzie całkowicie żyrować linię polityczną PiSu. Moim zdaniem gra w tej chwili na wzmocnienie własnej formacji.
To tylko jest proszę zwrócić uwagę, jak to się zmieniło. Zanim powstała Zjednoczona Prawica, zanim były listy, był Jarosław Gowin odcięty od PiSu w Polsce Razem. Z drugiej strony mieliśmy ministra Ziobro w swojej Solidarnej Polsce. I teraz tak, przetransformowała nam się, czy przeobraziła Polska Razem w Porozumienie, a o Solidarnej Polsce właściwie nic nie słychać. Tak jakby ten byt nie funkcjonował. Ona gdzieś na papierze pewnie jeszcze jest statutowo.
To też jest formacja kanapowa.
Oczywiście, natomiast ludzie skupieni w tej formacji nie epatują tym, że oni funkcjonują na scenie politycznej.
No to też jest oczywiście problem z tożsamością. Dlaczego funkcjonujemy, co chcemy osiągnąć. Wydaje mi się, że to współrządzenie z PiS-em doprowadzi do jednak upadku tych ugrupowań. Znaczy one nie będą w stanie wyartykułować własnej tożsamości. W wyborach będą miały ogromny problem, jeżeli będą chciały cokolwiek zrobić samodzielnie. Jeżeli będą całkowicie zależne od PiS-u, to już wcześniej czy później stanie problem ich istnienia, bo po co utrzymywać byty, jeżeli można stworzyć jedną formację. No, przecież to już ćwiczyliśmy te przystawki, które są zjadane przez...
Zwłaszcza, że mało kto pewnie te osoby z tych partii identyfikuje w tej chwili z ich ugrupowaniem.
Kojarzy z PiS-em na ogół, więc to jest oczywiście problem dla tych liderów, bo oni bez tych formacji, nawet kanapowych, już bardzo niewiele znaczą. Są całkowicie na łasce Kaczyńskiego. Tu przynajmniej mają próbę zaznaczenia swojej własnej samodzielności, zwłaszcza Gowin przez te dwa lata parę razy pokazał, że próbuje akcentować własną odmienność od PiS-u, żeby pokazać, po co istnieje jego formacja. Ale im bliżej wyborów, a wybory zawsze premiują jedność i silnych.
Było widać przy okazji ostatnich.
Tym będzie gorzej, dlatego że te formacje, no zwłaszcza w wyborach samorządowych, nie istnieją, bo nie mają struktur w terenie. To jest jasne, nie mają pieniędzy itp. itd. Jeżeli do wyborów parlamentarnych, tak samo. I moim zdaniem zakończy się to zjedzeniem tych przystawek prędzej. Nawet jeśli zachowają odrębne szyldy, co też...
To i tak ostatecznie będą na liście pod konkretnym
szyldem. Są całkowicie zależne.
To przenieśmy się do Zielonej Góry. Jaki to był rok według pana dla miasta? Pod względem samorządowym, politycznym, pod względem funkcjonowania. Jeśli spojrzeć na budżet miasta, tak, na prognozowane inwestycje, które mają być, pod tym względem jest rekordowo. Tak? Jeśli patrzymy na to, co jest zapisane na papierze, ponad miliard, blisko miliard 100 tysięcy złotych zapisane inwestycyjnie na przyszły rok. No ogrom pieniędzy. Nigdy takich nie było w Zielonej Górze. Jak mówią niektórzy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nigdy takich więcej pieniędzy nie będzie tutaj.
Znaczy, mamy do czynienia jakby z dwoma rzeczami. Po pierwsze, no z tym boomem inwestycyjnym. Miasta się zmieniają, no także i nasze miasto, każdy, kto w nim mieszka, ma okazję to wcześniej czy później zauważyć. Jest też oczywiście inna kwestia, kwestia taktyki. Otóż w prawie wszystkich samorządach pieniądze są kumulowane na rok wyborczy. Wtedy zaczyna się szeroki front robót, a to dlatego, żeby przed wyborcami, zwłaszcza ci, którzy ubiegają się o reelekcję, dotyczy to jednoosobowych organów gmin, czyli prezydentów, burmistrzów czy wójtów, żeby pokazać, ile potrafią zrobić. I Zielona Góra nie jest tu żadnym wyjątkiem.
Tylko z drugiej strony jest ten dylemat, tak? Jeśli odeszliby od tego, albo korzystając nawet z zewnętrznych pieniędzy, bo te są często uzależnione od wielu różnych czynników i one spływają do budżetu w danym momencie. Tutaj można powiedzieć, że jest trochę szczęścia, że one akurat teraz spłynęły, a nie cztery lata temu. To zawsze jest ten dylemat. Nie będę czegoś robił, to powiedzą, że nic nie robię. Zrobię coś, to powiedzą, że robię to, bo wybory się zbliżają.
I nie, no, w demokracji kampania wyborcza trwa nieustannie, także w samorządzie. Więc ja tylko pokazuję pewne zjawisko. Ja nie staram się
wartościować,
że to jest negatywne. Ja pokazuję pewne zjawisko i to jest zjawisko zrozumiałe, że kiedy przychodzi rok wyborczy, to trzeba pokazać się, że robimy to i żeby, zwłaszcza są to inwestycje, które bardzo szybko wpadają w oczy, albo inaczej, jeszcze dobrze je marketingowo sprzedać. Ale to jest, Zielona Góra ma przed sobą szansę. Dlatego, że po powiększeniu miasta mamy znacznie więcej terenów na inwestycje. Mam nadzieję, że dużo większy dynamizm rozwoju miasta, bo jeżeli patrzymy na to z pewnej dłuższej perspektywy, to jest to szansa przed tym, żeby Zielona Góra nie stała się miastem wymarłym. Miastem wymarłym to nie znaczy, że zniknie, ale to znaczy, że ludzie młodzi stąd uciekają. A bez ludzi młodych żadne miasto nie ma przyszłości. Będzie miastem budżetówki, gdzie pracują urzędnicy utrzymywani przez budżet samorządu czy przez budżet państwa. Takie miasto bardzo...
Zastanawiam się, czy pieniędzmi można skusić młodych ludzi, bo na taki dosyć, powiedziałbym, odważny pomysł wpadł zarząd województwa, mówiąc o tym, że w przyszłym roku w budżecie znajduje się konkretna kwota pieniędzy na stypendia dla studentów, tyle że nie będą to stypendia naukowe, premiujące na wyniki w nauce, ale są to stypendia przeznaczone dla tych osób, szczególnie studentów medycyny, którzy już teraz zdeklarują się, że podpiszą po studiach umowę z pracodawcą, widzę szpital w tej chwili uniwersytecki. To jest taka marchewka, to tylko
to
dziwne.
To jest sensowny pomysł, trudno powiedzieć na ile wypali, bo to dopiero oczywiście czas pokaże, czy rzeczywiście będzie skuteczny, ale tego typu pomysły, zwłaszcza jeżeli dysponuje się jak w tej chwili dużymi środkami, to ta polityka inwestycyjna powinna być podporządkowana także temu, żeby zatrzymać tych młodych ludzi, ściągnąć tutaj specjalistów, rozwijać te sektory, zwłaszcza gospodarki, które dają bardzo dużą wartość dodaną. I to jest, myślę, zadanie dla Zielonej Góry. Z jednej strony budowa infrastruktury niezbędna, to jest tylko wstęp do tego, żeby uczynić
wszyscy
miasto...
Wszyscy chcemy dobre drogi i wszyscy chcemy
bardziej,
ładne
bardziej przyjaznym dla młodych ludzi. Dla mnie, także z perspektywy nauczyciela akademickiego, to jest sytuacja najbardziej istotna, czy paląca. Zielona Góra, jeśli nie będzie zdolna do tego, żeby zatrzymać albo przyciągnąć tutaj młodych ludzi, tak, po studiach, ale także tych, którzy tutaj studiują, którzy chcą tutaj wiązać, którzy chcieliby sobie związać życie z Zieloną Górą, będzie miała ogromne problemy z rozwojem, wcześniej czy później. To się dosyć mocno przełoży. W Polsce jest sporo tego typu miast, gdzie w zasadzie to jest kwestia stagnacji. To nie jest kwestia zwijania się, bo to, ten proces jest wolny.
Tylko niewiele się po prostu
ale generalnie bardzo trudno jest później się odbić. Ja myślę, że stoimy przed szansą, dysponując takim potężnym kapitałem inwestycyjnym, żeby te inwestycje w ten sposób zaplanować, żeby to były inwestycje na przyszłość, nie tylko dotyczące budowy dróg, chodników i tak dalej. To jest coś oczywistego, ale te inwestycje, które będą procentować także w przyszłości. Mam nadzieję, że nie wiem, czy stare, czy nowe władze miasta biorą to pod uwagę, planując wydatki, jak tutaj także władze województwa. Województwo lubuskie jest województwem w tym sensie peryferyjnym, rzeczywiście mającym spore problemy.
Tylko milion mieszkańców.
Jasne, ale też problemy z jakąś tożsamością ekonomiczną. Ja myślę, że tu jest też aktywna działalność władz województwa, zwłaszcza władz samorządowych, które dysponują środkami finansowymi, żeby starać się to zmienić. Ten program stypendialny wydaje się przemyślany i wydaje się, nie wiem czy jaskółką, ale wydaje się jakimś elementem tej całości, która do tego powinna prowadzić.
No to jeszcze na sam koniec tylko przypomnijmy dobrą informację a propos tego, ilu nas jest tu w mieście, a ilu nas może być wprost z porodówki. Jeśli spojrzeć na liczbę dzieci urodzonych w tym roku, to jest ich tam kilka procent więcej niż było w roku ubiegłym. Nie wiem, czy to efekt życia politycznego, życia samorządowego, czy może efekt czegokolwiek innego, ale nie da się ukryć, że więcej nas Zielonogórzan jest.
Na pewno nie życia politycznego, ani samorządowego, jeżeli by...
Nawet jak, nie wiem, jakby się politycy
starali.
Jeżeli by
ludzie podejmowali pod tym wpływem decyzje dotyczące przyszłości i swoich dzieci, to myślę, że w Polsce byłoby katastrofalnie, patrząc na politykę. Sądzę, że moi rodacy są dużo bardziej rozsądni niż z reguły im się przypisuje, a na pewno dużo bardziej rozsądni niż myślą o nich politycy w stylu ciemny lud to wszystko kupi.
Profesor Jarosław Macałan, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.